Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam.
1, 2 i 3 maja przed nami, także wybory prezydenckie przed nami. To wszystko skłania nas do szczególnej refleksji i zadumy, ale i konkretnych postaw, które jako Polacy powinniśmy zaprezentować już niebawem. Już dawno nie mieliśmy, przyzna Pan, Panie Profesorze, takiej sytuacji, w której świętowanie będzie odbywać się zupełnie inaczej niż dotychczas.
No zdecydowanie mamy sytuację wyjątkową. Pandemia w ogóle już od pewnego czasu nauczyła nas nowych nawyków. Pewnie niektóre z nich zresztą zostaną już na kolejne lata i dziesięciolecia, jak choćby wykorzystywanie w większym stopniu internetowych możliwości. Także zdalna praca czy zdalne nauczanie, zapewne to także, choć z innych powodów, stanie się takim jednym z oczywiście alternatywnych sposobów docierania do młodzieży w szkole, czy też w moim przypadku studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Także jeśli chodzi o wybory najbliższe, czy one będą 10 maja, czy 23, to tego oczywiście nie wiemy, ale także jeżeli te korespondencyjne wybory prezydenckie odbędą się i staniemy na wysokości zadania jako obywatele, to zapewne pandemia pójdzie w czorty, a pewne osiągnięcie organizacyjne pozostanie jako dobry wkład do historii polskiego parlamentaryzmu.
Pięknie pan to określił, pandemia pójdzie w czorty. To takie historyczne też odniesienia, ponieważ dzisiaj będziemy sięgać i próbować jakoś przejść przez ten czas, dosyć ciekawy czas historyczny. Podejrzewam, że jako historyk z całą pewnością w historii Polski znajduje pan jakieś porównania do takich sytuacji ekstremalnych, może nie epidemicznych, a może?
No oczywiście do epidemicznych też, bo Hiszpanka, która wcale nie była hiszpańską, także zdziesiątkowała w dużo większym zakresie Europę i to całą, bez wątpienia w 17-18 roku, na dodatek w okresie, w którym toczyła się krwawa wojna, wielka wojna, jak ją wówczas nazywano. Według mojej wiedzy wszystko wskazuje na to, że źródłem tejże Hiszpanki byli między innymi amerykańscy żołnierze, którzy w 17 roku wraz z przybyciem na stary kontynent, by ratować przed niemiecką hegemonią Europę, stali się też nosicielami tejże, ale oczywiście także źródła tamtej Hiszpanki były w Azji, więc można snuć też i takie porównania, a z kolei Hiszpania dzisiaj, jak wiadomo, jest jednym z tych państw, które pandemię znoszą najgorzej, więc też takie porównania mogą być tutaj zasadne. Myślę sobie, że niegdyś miało trochę inną wartość życie ludzkie. My dziś widzimy na przykład, że z jednej strony jest bardzo daleko idąca niefrasobliwość cywilizacyjna, jeśli chodzi o zabijanie bezbronnych, to znaczy nienarodzonych, czy też osoby najstarsze pozbawione możliwości jednoznacznego wyartykułowania swojego stosunku do życia, a jednocześnie jesteśmy bardzo przywiązani do życia i do doczesności i w związku z tym trzymamy się kurczowo tych wszystkich znamion świadczących o tym, że to życie zachowamy, jak choćby właśnie pewna dyscyplina związana z pandemią. Kiedyś z kolei życie miało wartość, kiedy się umierało także godnie i z honorem. I to miało wartość dużo większą niż życie samo dla siebie. A jednocześnie dbano o to, by z kolei osoby nienarodzone i starsze, czyli bezbronne, miały opiekę, taki parasol ochronny nad sobą w postaci prawa stanowionego, dużo bardziej zbliżonego do prawa boskiego niż mamy to dzisiaj. Mamy więc też taką możliwość porównania pewnych różnic, które są wyraźnie wskazujące na totalne odległości cywilizacyjne między czasem początku XX wieku a początku wieku XXI, no bo tak się składa, że akurat porównujemy w stuleciu pewne wydarzenia.
Jakie to wszystko ciekawe, jakie to wszystko interesujące. No dzisiaj spotykamy się, by porozmawiać trochę właśnie o historii. Będziemy te odniesienia pewnie robić i do przeszłości, ale do teraźniejszości będziemy również sięgać. 3 lata temu, panie profesorze, w specjalnym uroczystym liście, który wystosował pan z okazji świąt majowych, napisał pan, że te święta skłaniają nas Polaków do pewnej refleksji i zadumy. Przyznał pan, że skojarzenia z pierwszymi dniami majowymi, tak różnymi w znaczeniu historycznych odniesień, świadczą o wyjątkowej, jak pan pisał wówczas, przebogatej historii i tradycji narodu. Co miał pan na myśli? Podejrzewam, że teraz dopisałby pan do tych zdań kolejne zdania tego listu, nieco go uaktualniając właśnie o tą sytuację, w której się znaleźliśmy, pandemię, no, która nas trochę przytłacza.
Tak, zapewne wszystko, co żeśmy przeżyli w ostatnich tygodniach, jakoś wpływa na ocenę także przeszłości, natomiast zostawiając na boku te filozofowanie, to wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć już w kontekście czysto historycznym, że rzeczywiście te dni, 1, 2, 3 maja w polskiej tradycji są autentycznie przebogate. Zacznijmy od początku, bo oczywiście 1 maja to święto pracy związane z ruchem socjalistycznym. Ja od razu powiem, że socjalistą nie jestem, nie byłem i nie będę. W związku z tym nie jest to moje święto, ale muszę przyznać, że ono wyrastało w XIX wieku z niewątpliwie bardzo szczytnych intencji. Międzynarodówka socjalistyczna ówczesna uznawała i wskazywała, że warunki pracy robotników są skandaliczne, że ten wolnokonkurencyjny kapitalizm tworzy wprawdzie miejsca pracy i ją daje, ale jednocześnie to miejsce pracy jest hańbiące człowieka. Tylko że socjaliści nie widzieli tutaj innej recepty, jak tylko bunt przeciwko zastanym stosunkom społecznym i święto 1 maja, oczywiście na pamiątkę strasznych represji chicagowskich robotników, miało być taką podstawą przypominającą, że tylko zryw, bunt, fizyczna niezgoda na zastany świat jest drogą wyjścia z tejże dramatycznej sytuacji. Jak wiadomo, nienawiść nie jest najlepszym drogowskazem do przemian społeczno-gospodarczych i stąd między innymi to święto 1 maja i to widzenie w ogóle świata pracy zostało bardzo szybko skontestowane w 1891 roku przez papieża Leona XIII, który w encyklice Rerum Nowarum pokazał alternatywną drogę rozwoju i przemiany stosunków społeczno-gospodarczych w oparciu o doktrynę solidaryzmu, czyli doktrynę, w której musi istnieć jakaś zgoda moralna na to, by stosunki pracy były należycie tworzone zarówno przez właściciela środków produkcji, jak i przez pracownika fizycznego. Ta droga wydaje się, że zyskała w ciągu XX wieku przynajmniej na terenie zachodniej Europy, no a także oczywiście w Polsce, w II Rzeczpospolitej i dzisiaj zyskała dużo większe znaczenie niż ta na nienawiści oparta droga socjalizmu XIX-wiecznego.
Ja zastanawiam się, panie profesorze, czy to, co pan powiedział o encyklice papieża, można w jakiś sposób odnieść jako kontynuację do encyklik poświęconych przecież również temu zagadnieniu przez papieża Jana Pawła II.
Ależ oczywiście. Jan Paweł II będzie nawiązywał do encyklik zarówno Rerum Novarum, jak i Quadragesimo Anno z 1931 roku i jego z kolei encyklika o pracy będzie próbą z jednej strony podsumowania tamtego dorobku Kościoła powszechnego XIX i XX wieku, no a jednak dodatkowo będzie to encyklika wyrastająca jakby na bieżąco z doświadczenia polskiego, czyli wielkiego ruchu Solidarności, który to ruch Solidarności jako podstawowy związek zawodowy NSZZ Solidarność, no mówiąc kolokwialnie, ale nie do końca kolokwialnie, powstawał w parafiach. Czyli był to ruch bardzo chrześcijański.
Chrześcijański i oddolny, można by powiedzieć.
Oddolny, ale oddolnie tworzony przez przestrzeń, której znakiem tej przestrzeni był krzyż, poczynając od sali BHP, a kończąc na wszystkich praktycznie zebraniach dotyczących kolejnych etapów powstawania komórek Solidarności w wszystkich możliwych zakładach pracy, od robotniczych po inteligenckie instytucje, że się tak wyrażę. Wszędzie tam był kościół, msza święta, nabożeństwo, kapelan, kapłan opiekujący się także duchową stroną związkowców, ale także od strony merytorycznej, na przykład prawnej, gdzie, jak wiadomo, to właśnie osoby związane z kościołem w lokalnych strukturach, adwokaci na przykład, byli tymi, którzy wspierali proces budowania dokumentów inicjujących powstanie Solidarności. Ja tak zresztą sobie... osobny oczywiście temat, ale warto w związku z 1 maja pokazać dzisiaj Polakom, że nasz największy związek zawodowy, czyli właśnie ruch Solidarności, odwoływał się zdecydowanie, choć może bardziej intuicyjnie niż w sposób przemyślany, właśnie do encyklik papieskich, tych od Rerum Novarum do Jana Pawła II, a niekoniecznie na dorobku marksistowskim, który był wyrastający z kolei z tych doświadczeń XIX-wiecznych, jakże tragicznych doświadczeń dla ówczesnej klasy robotniczej.
Zostawimy troszeczkę niedosytu Państwu, bo nie wszystko jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie omówić, ale przejdźmy w takim razie do 2 maja. Dzień 2 majowy to Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie Dzień Polonii i Polaków za granicą, prawda? To nie tylko Dzień Flagi.
Tak, to jest Dzień Flagi, ale przede wszystkim właśnie dzień, w którym wspominamy Polonię i Polaków poza granicami kraju. Jak pan być może wie, byłem senatorem Rzeczpospolitej poprzedniej kadencji i tam byłem między innymi członkiem właśnie Komisji do Spraw Emigracji, Łączności z Polakami poza granicami kraju i miałem możliwość zaobserwowania, zresztą wcześniej jako Bagdacz, jako historyk zajmowałem się emigracją po 1945 roku i mogłem zaobserwować, jakie my mamy bogactwo poza granicami kraju. Szacunki mówią o tym, że jest nas tam około 16, może nawet do 20 milionów osób, czyli praktycznie co najmniej 1/3 polskiego narodu żyje poza granicami Polski. Notabene są to osoby rozrzucone po wszystkich możliwych kontynentach, wszystkich zakamarkach świata. Mamy Polaków, mamy w Argentynie, w Chile, oczywiście te dwie społeczności największe, Polonia amerykańska, Polonia kanadyjska, która jest tak trochę w cieniu amerykańskiej, ale liczbowo jest też bardzo ważna, no oczywiście na starym kontynencie, ale także Polacy znaleźli się na przykład w Afryce, w Kenii, sam mam tam rodzinę, która jest właśnie polsko-szwajcarska i która tam znalazła ostatecznie tę przystań i dzisiaj dzieci i za chwilę wnuki tych, którzy podjęli decyzję o ucieczce z PRL-u, będą tam żyli w atmosferze zupełnie innej kultury, a jednocześnie pamiętający także z racji polskiego nazwiska o swoim pochodzeniu. To są Polacy na przykład w Nowej Zelandii, którzy jako dzieci tam się znaleźli, gdy generał Anders wyprowadzał ich z nieludzkiej ziemi w czasie II wojny światowej, czyli ze Związku Sowieckiego. I jak wiadomo, premier Nowej Zelandii także pod wpływem swojego społeczeństwa doszedł do wniosku, że przyjmie te polskie dzieci, które dzisiaj mają 70 parę, 80 lat. Tam ta społeczność żyje, ma swoich kolejnych przedstawicieli narodu polskiego utrzymujących kontakt z macierzą. Takie historie niezwykłe tej polskiej emigracji to rzecz jasna także osobna historia Polaków za wschodnią granicą Polski. Nie mówimy o niej Polonii, bo rzecz jasna oni zostali, a granice Polski się przesunęły. Ale także to są na przykład Polacy, którzy mieszkają w Kazachstanie czy na Syberii na przykład, którzy tam się znaleźli jako kolejne pokolenie Polaków, którzy zostali tam przepędzeni, deportowani, wyrzucani z terenów Związku Sowieckiego, czy to przed, czy po II wojnie światowej. I to bogactwo to przede wszystkim odpowiedzialność państwa polskiego dzisiaj za to, żeby z tą wielobarwną mozaiką polskości utrzymywać kontakt z szacunkiem do ich odrębności, do patriotyzmu także lokalnego, bo przecież na przykład Polonia w Brazylii to są Polacy, którzy są dzisiaj czwartym, piątym pokoleniem od momentu wyjazdu z tego czasu nędzy galicyjskiej końca XIX wieku na teren Brazylii. I to są oczywiście obywatele lojalni brazylijscy, to są patrioci Brazylii, a jednocześnie pięknie mówiący po polsku, taką XIX-wieczną wiejsko-galicyjską polszczyzną.
Te historie, o których pan profesor mówi, o tej różnobarwności Polaków, którzy no, rozsiani są po całym świecie, jakby w sposób naturalny nawiązują do koloru naszej flagi, no w końcu Dzień Flagi Rzeczpospolitej, a więc myślę, że warto jakby uświadomić sobie jeszcze bardziej wagę tej flagi, bo trochę mam wrażenie, że my Polacy trochę się wstydzimy wywiesić tę flagę, może teraz już jest nieco inaczej, ale kiedyś przecież tak było, była ona chowana od razu po 1 maja, prawda?
Znaczy myślę sobie, że już z tych PRL-owskich tragicznych czasów żeśmy się wyzwolili na tyle, że dzisiaj, a szczególnie od może czasów tragedii smoleńskiej, może także dzięki polityce tutaj prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o politykę historyczną, mam takie wrażenie, że zdecydowana większość Polaków wywiesza dziś flagę przed domem, czy też, jeżeli ma takie możliwości, bo ma segment czy dom, czy też na balkonach. I mam nadzieję, że w tym roku będzie dokładnie tak samo, to znaczy i 2 maja, i 3 maja będziemy publicznie dawać świadectwo o swoim patriotyzmie, bo to jest oczywiście przywiązanie nie tyle tylko i wyłącznie do barw określonych i także rzecz jasna za nimi kryjącej się symbolice, ale także do polskiej historii, do pewnej odpowiedzialności za wspólnotę, czyli jest to akt patriotyzmu.
To jest akt patriotyzmu, o tym należy pamiętać i tą manifestację należy wyeksponować w sposób szczególny. No dzisiaj jest to bardzo ważne, szczególnie, że dzisiaj potrzebujemy tej wzajemnej troski o siebie, prawda? No, to nie jest tylko dzień, taki zwykły dzień flagi, to jest jakieś pokazanie jedności. Dzisiaj tej jedności nam wciąż brakuje. To odniesienie historyczne, które pan robi, ale to odniesienie współczesne, które jest nam bardzo potrzebne w tych czasach trudnych przecież.
Zgoda, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że jestem daleko idącym pesymistą, to znaczy no sam należałem do tego grona polityków polskich i z taką pamięcią o tym świecie wewnętrznym, jak i dzisiaj z pozycji już świadka, czyli człowieka stojącego na zewnątrz tego świata bieżącej polityki, muszę powiedzieć, że nie ma powodu do optymizmu, jeśli chodzi o elity polityczne, ponieważ niewątpliwie z mojej perspektywy nie można mieć w ogóle zagrożenia zaufania do tak zwanego dzisiaj opozycji totalnej, która notabene sama się tak nazwała. I właśnie ten brak zaufania jest największym przeciwnikiem, jeśli chodzi o wzajemny rzeczowy kontrakt wspólnotowy na jakikolwiek temat. Przykro to powiedzieć, ale no mam nieodparte wrażenie, że nie można wierzyć tamtej stronie w żadne słowo, w żaden gest, w nic. To wszystko właśnie wpływa na taką rzeczywistość dzisiejszą, w której społeczeństwo, mam nadzieję, ma w sobie jakąś wewnętrzną siłę, żeby nadal uważać, że zdecydowanie ta strona, która dzisiaj nami rządzi, obóz Zjednoczonej Prawicy, choć nie pozbawiony błędów i nie pozbawiony osób niekompetentnych, to tym niemniej w alternatywie jest zdecydowanie uczciwszy. Ten obóz jest uczciwszy, jeśli chodzi o komunikowanie się z własnym narodem. A bez tego w ogóle nie ma żadnych szans na to, żebyśmy mogli odczuć jakąś wspólnotowość.
Zabrzmiało to trochę bardziej optymistycznie, choć na początku pan profesor powiedział, że negatywnie ocenia tę sytuację.
Bo elity polityczne niestety formułują ten zakres realnych możliwości komunikowania się i ta dysfunkcja wynikająca z totalnej dezinformacji, w jaką jest wprowadzone społeczeństwo polskie, no, ma konsekwencje negatywne.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Damy państwu lekki oddech muzyczny. Panie profesorze, wracamy do naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze bardziej optymistycznie troszeczkę wlali jakąś nadzieję naszym słuchaczom, a przechodzimy do dnia trzeciego, czyli święta narodowego 3 maja, poświęconego rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale też uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. To dzień wielkości, można powiedzieć, polskiego państwa i narodu, a zarazem ścisłej łączności między katolicyzmem a polskością. Czy tak to można określić?
Bez wątpienia tak to nie tylko można, ale należy określić. Od 1966 roku, czyli chrztu Mieszka I i Dobrawy jako nosicielki tejże decyzji o przyjęciu przez Polskę chrześcijaństwa, mamy do czynienia z tą daleko idącą symbiozą między dziejami narodu i kościoła, katolicyzmu, chrześcijaństwa i właśnie losów polskich, Polaków, także w rozumieniu bardzo szerokim, bo przecież nie tylko etnicznie Polaków, ale jakże często Polaków z wyboru, bo tych w ciągu naszych dziejów było bardzo dużo. W XIX wieku na przykład nie mieliśmy państwa, a tym niemniej opowiadanie się za polskością okazywało się być bardzo częstym gestem w drugim, co najmniej już pokoleniu osób, którzy przybywali tu z powodów materialnych na ziemie, które były pod zaborami, czy to niemieckim, austriackim czy rosyjskim, i stawali się w następnym pokoleniu Polakami, a jeszcze w kolejnym bardzo często dokonywali konwersji z jednego z wyznań, na przykład protestanckich, na rzecz katolicyzmu, i nie z przymusu, tylko właśnie z racji pewnego olśnienia, nazwijmy to, i łaski oczywiście, jeśli chodzi o przejście do katolicyzmu. Natomiast niewątpliwie olśnienia kulturą polską, która okazywała się być w tej symbiozie katolicko-narodowej bardzo atrakcyjną, bo rzecz jasna, jak wiemy doskonale, oparta ta nasza symbioza katolicko-narodowa na wielkiej wartości, którą przyniósł ustrój pierwszej Rzeczpospolitej, czyli wartości, jaką jest wolność.
Mówi pan o katolickości i polskości jednocześnie. Można do tego dołączyć przecież jeszcze ten wątek bardzo ważny patriotyzmu. Jeszcze można dzisiaj dodać obywatelskości w pewien sposób. W jednym z listów o patriotyzmie biskupi polscy pisali, że w naszej tradycji nie ma rozdziału między kościołem a patriotyzmem. Dzisiaj próbuje się gdzieś wyrwać z tego myślenia, stawiając gdzieś katolickość obok polskości, akcentując bardziej europejskość. Czego może nas nauczyć ta walka o Konstytucję 3 maja i sama Konstytucja, ta wartość Konstytucji 3 maja?
No cóż, sama Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki była oczywiście pewną manifestacją patriotyzmu elity ówczesnej, która uznała pod wodzą króla Stanisława Augusta, że nawet za cenę zamachu stanu, bo niewątpliwie miało to znamiona zamachu, należy ratować ojczyznę, bo jest właśnie ta wyższa racja, jaką jest ratowanie całości niezawisłości ówczesnego państwa polskiego, i że ta konstytucja jest w stanie udźwignąć i obronić ten cel pod tytułem odzyskanie bądź niepogłębianie dalszej likwidacji państwa polskiego. I oczywiście ten akt konstytucyjny był także, jak wiemy, przygotowywany tak przez ludzi świeckich, jak i przez ludzi kościoła. Mamy wśród tej elity intelektualnej, ówczesnej, zgrupowanej wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zarówno w Sejmie, jak i poza Sejmem, bardzo wielu przedstawicieli ówczesnego kościoła, i Hugo Kołłątaj, i Stanisław Staszic, i Franciszek Bohomolec, i Grzegorz Piramowicz, i tak można długo. To są oczywiście przykłady wskazujące na to, że w polskiej wersji tej modernizacji ustrojowej i unowocześnienia stosunków politycznych nie odgrywają rolę filozofowie chrześcijańscy czy antykatoliccy, czy wręcz kontestujący Kościół jako instytucję, tak jak Voltaire czy Rousseau na Zachodzie, tylko wręcz odwrotnie, to jest modernizacja na miarę ówczesnej Europy, ale wcale nie w kontrze do poczucia religijności czy utożsamiania się z dorobkiem dotychczasowym, bo też warto o tym wiedzieć, że przecież w znacznej mierze ten dorobek intelektualny, który posiadło pokolenie reformujące w okresie Konstytucji 3 Maja Ustrój Rzeczpospolitej, ich, że tak powiem, ojcem wychowawcą był ksiądz Stanisław Konarski i cała wspaniała, wielostronicowa księga Volumina Legum, czyli zestaw praw, które znajdowały się w dorobku I Rzeczpospolitej i na bazie właśnie tego dorobku praw konstruowano ustrój, który nie walczył z przeszłością, tylko ją doskonalił. Też warto to podkreślać, bo Konstytucja 3 Maja jest oczywiście reformatorsko-rewolucyjna, ale jednocześnie jest konstytucją, która ma pełen szacunek do tego wszystkiego, co było zdrowe w polskim systemie wolnościowym. Likwiduje liberum veto, likwiduje wolną elekcję, likwiduje fakt, żeby instrukcje poselskie deformowały de facto system i żeby klientela szlachecka nie była w gruncie rzeczy działającą pod dyktando rodów magnackich, ale równocześnie cały ten trzon filozofii ustroju oparty na równości i wolności przenosi poza stan szlachecki na rzecz także mieszczaństwa. Ustawa trzeciomajowa ma załącznik w postaci ustawy o miastach, która jest potraktowana jako także ustawa zasadnicza. I Konstytucja 3 maja, jak wiadomo, ma też tę pierwszą próbę rozszerzenia tych praw obywatelskich poprzez przyjęcie pod opiekę prawa i państwa ludności wiejskiej, czyli tego największego potencjalnego obywatelskiego trzonu narodu. Potem ten proces oczywiście uobywatelniania narodu będzie się toczył w XIX wieku w warunkach bardzo często skrajnie nieprzychylnych, ponieważ zaborcy, szczególnie Niemcy i Rosjanie po kolejnych powstaniach, a szczególnie po powstaniu styczniowym 1863-1864 roku, będą próbowali wypłukiwać nam te warstwy nieoświecone, dając im szansę do wejścia na teren ich kultur państwowo-narodowych. Proces rusyfikacji i proces germanizacji to będzie oczywiście proces, który będzie miał znamiona przymusu ewidentnego, ale jednocześnie z punktu widzenia Niemców szczególnie będzie to uznawane za proces modernizacyjny wejścia na wyższy stopień kultury europejskiej, czyli niemieckiej.
To, co pan profesor mówi, odnoszę to do też czasów współczesnych, jakie to wszystko znowu bardzo aktualne, ale co roku można powiedzieć w rocznicę, kolejną rocznicę Konstytucji Majowej, przypominamy to, że to jest przecież pierwsza w Europie. O kilka miesięcy przecież wyprzedziła ona konstytucję rewolucji francuskiej, druga po Stanach Zjednoczonych na świecie. No to jest przecież jakieś wydarzenie rzeczywiście epokowe.
Dobrze, tylko przepraszam, że na sekundę panu przerwę, bo ma pan rację i trzeba to podkreślać, ale warto przy tym podkreślić to, co powiedziałem, jeśli chodzi o Volumina Legum, że to nie jest przypadek, tylko my mamy olbrzymie tradycje legislacyjne jako państwo szlacheckie, jako pierwsza Rzeczpospolita, gdzie 10% narodu, szlachta, jest dużo lepiej wykształcona, jeśli chodzi o obywatelskość, niż to, co dzisiaj mamy, mając powszechne prawa wyborcze. My Polacy jesteśmy w 100% obywatelami, ale jeśli chodzi o wiedzę, nie sięgamy pięt szlachcie XVI-wiecznej.
Warto to też przypominać i sobie to uświadamiać. Ja sięgnąłem również po tekst Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i on mówił, że Konstytucja 3 maja mimo wszystko pozostaje dziełem wielkim. Była bowiem uwieńczeniem naszej narodowej myśli, myśli polskiego oświecenia, była dowodem wewnętrznej siły naszego narodu, była dowodem na to, że w trudnej sytuacji znaleźli się tacy, i to liczni, którzy chcieli nasz kraj zmienić, zreformować, wzmocnić nasze państwo. To też jest bardzo ważne, żeby o tym też mówić i przypominać, i myślę, że w pewien sposób nawiązuje do tego, co pan profesor mówił o tej sile jeszcze sprzed uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Tak, niewątpliwie Konstytucja 3 maja, choć jak wiemy nie przeżyła zbyt wiele miesięcy, bo już w pierwszą jej rocznicę wybuchła wojna polsko-rosyjska, zakończona tragedią w postaci kolejnego, drugiego rozbioru. Także można powiedzieć, że historia budowy świątyni Opatrzności Bożej pokazuje nam, jak długo trzeba było i jak wiele czasu musiało upłynąć, żeby właśnie to zobowiązanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1792 roku zostało zrealizowane, ale jednocześnie trzeba sobie powiedzieć, że mimo tak krótkiego żywota tej ustawy zasadniczej, to mit o niej, to zresztą widać także w słowach świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, był i jest mitem założycielskim, jednym z takich bardzo ważnych polskich mitów założycielskich, mówiących o polskiej wyjątkowej drodze do tego, co ja nazywam może niezbyt precyzyjnie uobywatelnieniem narodu polskiego. Bo bez wątpienia 3 maja w tym aspekcie niekatolickim, tylko na razie konstytucyjnym, to jest dzień przypominający w dużej mierze o tym, jak Polacy wybijali się na niepodległość w ciągu XIX wieku i jak to wybijanie się na niepodległość było związane z unaradawianiem się polskiego ludu. I Konstytucja 3 maja jest mitem założycielskim tego procesu tworzenia się nowoczesnego narodu polskiego, którego potem będziemy mieli bardzo ważne przykłady jakby skuteczności tego odwoływania się do mitu założycielskiego, jakim jest Konstytucja 3 maja. To będzie oczywiście przede wszystkim historia Ligi Narodowej Romana Dmowskiego, Jana Ludwika Popławskiego i Zygmunta Balickiego, ale to będzie przecież także na przykład wojna 1920 roku, Armia Ochotnicza i udział w ogóle masowy polskiego ludu w tym, żeby Polska nie straciła niepodległości, czyli państwo polskie okazało się być olbrzymią wartością dla bardzo szeroko pojętego narodu polskiego, który nie został wewnętrznie rozdzielony przez zaborców na elitę oświeconą i warstwy ludowe, tylko wszyscy byli Polakami w tym właśnie aspekcie. Wygraliśmy z zaborcami na bazie tego mitu założycielskiego, jakim była Konstytucja 3 maja. No i potem na przykład okres PRL-u, gdzie z kolei 3 maja stał się praktycznie z jednej strony dniem zakazanym przez władze komunistyczne. Od 1949 roku mamy już tutaj bardzo wyraźne obostrzenia, ale przecież już w 1946 roku 3 maja i szczególnie silna manifestacja w Krakowie została zorganizowana przez świat studencki na czele z panem Deszczem. Także w raportach po raz pierwszy pojawia nam się informacja o Karolu Wojtyle i Urząd Bezpieczeństwa, ale także siły milicyjne, a nie tylko ubeckie, tę manifestację niszczą w sposób brutalny, jeszcze potem próbując organizatorów dodatkowo represjonować, nie tylko aresztować, ale także przeciwko nim wytaczać sprawy prokuratorsko-sądowe. Ten 3 maja stanie się w związku z tym także dniem w okresie PRL-u, wokół którego odbędzie się ta symbioza wartości narodowych i katolickich, koniecznych do ochrony i obrony, jeżeli mamy pozostać Polakami.
I tak się zastanawiam, panie profesorze, jak można powiedzieć, odnosimy się do tych czasów już współczesnych nam, no dopiero świętowanie zostało przywrócone przecież ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Można powiedzieć, w pewien sposób mamy jubileusz 30. rocznicy tego momentu, ale tak zastanawiam się, co dzisiaj dla nas znaczy po pierwsze Konstytucja 3 maja i jaki może wnosić element jakby właśnie tej nadziei, tej próby jedności, tego zrywu, który wówczas przecież był, choć przecież krótki, ale jednak.
Ja bym na dziś przede wszystkim łączył ten wymiar sakrum i profanum tego dnia 3 maja, to znaczy z jednej strony podkreślał to, co w tej chwili dominuje w naszej rozmowie, to znaczy, że jest to pamiątka po niezwykłej konstytucji 3-majowej 1791 roku, ale powiedzmy sobie szczerze, że przecież jej zapisy legislacyjne są dla nas dzisiaj zupełnie nieistotne w sensie dorobku prawniczego, no bo ten dorobek od tej pory tak się radykalnie pozmieniał, że ciężko się odwoływać do litery tamtejszego prawa. Natomiast warto do tej konstytucji się odwoływać właśnie jak do pewnego fenomenu drogi prowadzącej ku zachowaniu niepodległości, ale także drogi prowadzącej do tego, by naród polski mógł stawać się uobywatelnioną wspólnotą wartości i to jest oczywiście szalenie ważne. Jednocześnie jednak podkreślałbym właśnie fakt, że to jest także Dzień Matki Boskiej Królowej Polski. Ta tradycja opieki Matki Boskiej nad koroną Królestwa Polskiego łączy się nam oczywiście z wspaniałym obrazem, ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej przede wszystkim, choć wizerunki koronowanych Matek Boskich mamy dużo więcej i na kresach pozostawionych i w dzisiejszej Polsce, w jej granicach. Natomiast historycznie wiążemy oczywiście przede wszystkim z tymi niezwykłymi wydarzeniami, które bez wstawiennictwa Matki Boskiej nie zakończyłyby się naszym sukcesem. Mam na myśli oczywiście potop szwedzki i obronę Jasnej Góry, no i rzecz jasna Bitwę Warszawską z 1920 roku i to trzecie wydarzenie, które rzadko jest w tej konfiguracji podkreślane, a ja bym je w tej triadzie ustawił na tym samym piętrze wagi, to znaczy uroczystości milenijne 1966 roku, 3 maja, Jasna Góra i akt oddania w niewolę Matki Bożej właśnie tegoż narodu polskiego, w niewolę, która jest wyzwoleniem, bo ta opiekunka nie jest zniewalająca, tylko wyzwalająca nas ku właśnie temu, co nazywamy wspólnotą narodową. No i to trzeba łączyć ze sobą, te właśnie wątki sakrum i profanum, bo okazuje się, że mamy sobie jako Polacy dzięki temu więcej do powiedzenia.
Panie profesorze, na zakończenie poproszę o jakieś takie praktyczne rady, jak powinniśmy ten czas przeżyć, jak powinniśmy to świętować. Czy tylko wywiesić flagę, czy jednak w jakiś sposób się włączyć, tylko w co? No bo jesteśmy odizolowani. Będziemy mieli możliwość innego przeżywania tego świętowania, przecież pięknego momentu, z którego Polacy słyną, bo lubią przecież świętować.
No ja mam przede wszystkim taki apel do dorosłych, to znaczy do rodziców i do dziadków. Sam też tak się składa, że jestem i ojcem, i dziadkiem, więc jest to apel także do mnie skierowany. Mianowicie rzeczywiście ma pan rację, że taką podstawową czynnością, takim dawaniem świadectwa o swoich poglądach, wyobrażeniach, o swoim patriotyzmie, to jest właśnie to wystawienie flagi biało-czerwonej, ale możemy ten czas pandemii, skoro jesteśmy w dużej mierze zamknięci w swoich mieszkaniach i domach, spędzić także na wewnętrznym dialogu. I to jest właśnie ten apel do rodziców, do dziadków. Jeżeli mieszkają państwo ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami, albo mają państwo z nimi kontakt przez Zooma, Skype'a, czy w jakikolwiek inny sposób, choćby telefoniczny, to bez wątpienia można wykonać bardzo wiele ciekawych zadań wspólnych dotyczących upamiętnienia, szczególnie właśnie Dnia Flagi i tych zdarzeń, które wiążą się nam z 3 maja, bo jak próbowałem mówić, to nie są tylko wydarzenia związane z Konstytucją 3-majową, ale także z tymi, które kojarzymy z interwencją Matki Boskiej na rzecz utrzymania i zachowania państwa i narodu polskiego w wyższej kondycji, zarówno kondycji tej duchowej, jak i rzecz jasna materialnej.
I za tę radę panu profesorowi bardzo dziękuję, za tą lekcję historii, która jest bardzo ważna i też ciekawa, bo myślę, że w tym czasie, w którym jesteśmy, w czasie epidemii, trochę zamknięcia, trochę izolacji, no, taka lekcja nam się wszystkim na pewno przyda. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję też i do usłyszenia.
Do usłyszenia.